Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI w piątek 9 lutego. Witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Grażyną Chmulską. Zapraszam na audycję, w której po wiadomościach dziennika i przeglądzie paryskiej prasy usłyszymy rozmowę Anny Bernhardt z polskim eurodeputowanym Bogusławem Sonikiem, felietony ekonomiczny i popularno-naukowy Katarzyny Zawickiej i Piotra Rosochowicza, a także postscriptum Stefana Rigera. Następnie opowiem Państwu o filmie Alain René Coeur, który jest jednym z kandydatów do tegorocznych Cezarów, a Sylwia Gips przedstawi nowości literackie. Na wstępie najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Po dwóch dniach intensywnych i ostrych dyskusji przywódcy dwóch ruchów palestyńskich, Hamas i Fatah, porozumieli się w Mekce w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej, którym kierować będzie premier dotychczasowego rządu palestyńskiego Ismael Haniyeh. Izrael, Stany Zjednoczone i Unia Europejska zachowują ostrożność. Do ostrych starć policji izraelskiej z Palestyńczykami doszło na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Co najmniej 35 osób odniosło rany. W Sewilli trwa nieformalne zebranie ministrów obrony 26 krajów należących do NATO. W jego ramach doszło do rozmów z ministrem obrony Rosji Siergiejem Iwanowem, który zapowiedział wzmocnienie rosyjskiego systemu rakiet międzykontynentalnych. Iwanow ogłosił także, że Rosja nigdy nie zgodzi się na niepodległość Kosowa. W Monachium rozpoczyna się 43. konferencja na temat bezpieczeństwa, zwana Davos Bezpieczeństwa, w której uczestniczyć będzie 270 przedstawicieli z 40 krajów świata. Były to najważniejsze wiadomości dnia. W skrócie teraz pełne wydanie dziennika. Ubiegłej nocy w Mekce, po dwóch dniach intensywnych i ostrych dyskusji, przywódcy dwóch ruchów palestyńskich, Hamas i Fatah, porozumieli się w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej, którym kierować będzie premier dotychczasowego rządu palestyńskiego Ismail Haniyeh. Izrael i Stany Zjednoczone, zachowując ostrożność, odmówiły skomentowania układu i politycznego programu przyszłego gabinetu Palestyńczyków. Przypomniały tylko o obowiązku respektowania trzech warunków: uznania prawa Izraela do istnienia, poszanowania układów podpisanych już z Izraelem oraz rezygnacji z przemocy. Według Nabila Amra, doradcy prezydenta Mahmuda Abbasa, nowy rząd Hamasu i Fatah powinien być operacyjny w przeciągu tygodnia. Prasa palestyńska wyraziła nadzieję, że porozumienie zawarte w Mekce doprowadzi do zniesienia sankcji nałożonych na obecny rząd. Unia Europejska ze swej strony pozytywnie, acz z ostrożnością, analizuje osiągniętą zgodę. Oświadczenie tej treści złożył rzecznik wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javiera Solany. Podobne wystosowała Komisja Europejska głosem swej rzeczniczki Emmy Udwin. Jak poinformowały poza tym źródła europejskie, 21 lutego w Berlinie zbierze się kwartet bliskowschodni, czyli przedstawiciele Unii Europejskiej, USA, Rosji i ONZ-u, debatujący nad szansami zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Policja izraelska siłą usunęła protestujących Palestyńczyków na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Starcia były gwałtowne. 35 osób odniosło rany, 20 manifestantów i 15 policjantów. Kilkuset policjantów izraelskich w hełmach i z tarczami wkroczyło na plac, gdzie znajdują się meczety, tuż po zakończeniu piątkowych modlitw. Policjanci użyli gazów łzawiących i granatów ogłuszających przeciwko tłumowi manifestantów rzucających kamienie. Wśród muzułmanów, a zwłaszcza kobiet, wybuchła panika. Uciekający przed gazem schronili się do świątyni Al-Aqsa i meczetu Skały. Później islamskie służby przyświątynne zawarły umowę z policjantami, by przepuścili wiernych. Po kilku godzinach wyznawcy Mahometa, którzy przybyli w piątek na wzgórze, by się pomodlić, mogli wrócić do domów. 17 Palestyńczyków oskarżonych o udział w starciach zatrzymała policja izraelska. Gwałtowne protesty świata arabskiego, a szczególnie Palestyńczyków, wywołała ostatnio decyzja o podjęciu w sercu Jerozolimy badań archeologicznych. Społeczność arabska obawia się, że wykopaliska mogą uszkodzić meczety, święte miejsca islamu. Izrael zapewnia, że nic się nie stanie, a badania są konieczne i wymagane przepisami prawa przed budową przejścia dla pieszych, które ma prowadzić na wzgórze świątynne. Prezydent Autonomii Palestyńskiej, przebywający w Arabii Saudyjskiej, potępił zajścia w Jerozolimie, nazywając je, cytuję, tłumieniem Palestyńczyków przez izraelskiego okupanta.
Tu Paryż. W Sewilli trwa nieformalne zebranie ministrów obrony 26 krajów należących do NATO. W piątek spotkali się oni w ramach Rady NATO-Rosja ze swym rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Iwanowem. Po rozmowach Iwanow oświadczył, że w odpowiedzi na instalacje w Polsce i w Czechach tarczy przeciwrakietowej Rosja będzie musiała wzmocnić swój własny system strategiczny rakiet międzykontynentalnych. AFP przypomina, że 22 stycznia Waszyngton zaproponował Warszawie i Pradze, by posłużyły za europejską bazę dla amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej. USA chcą w ten sposób, przy jej użyciu, chronić się przed ewentualnym atakiem Iranu lub Korei Północnej. Amerykańska inicjatywa wywołała ostre protesty Moskwy. Nawiasem mówiąc, jeśli wierzyć Christopherowi Hillowi, głównemu negocjatorowi amerykańskiemu prowadzącemu rozmowy w Pekinie na temat północno-koreańskiego programu nuklearnego, rozwiązanie kryzysu jest bliskie. W pertraktacjach oprócz Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej biorą także udział Korea Południowa, Chiny, Rosja i Japonia. Rosja nie ma zamiaru wyrazić zgody na niepodległość Kosowa. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Na marginesie sewilskiego posiedzenia NATO rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow ogłosił, że Rosja nigdy się na to nie zgodzi z obawy przed konsekwencjami regionalnymi. Inne terytoria nieuznane międzynarodowo zapytają, dlaczego nie my, oświadczył Iwanow. Przewidujący takie rozwiązanie plan Achtisariego ma zostać przedłożony Radzie Bezpieczeństwa w marcu. Rosja oświadczyła, że go zawetuje, jeżeli Serbia się na nie zgodzi. Tymczasem Serbia plan odrzuciła. W wywiadzie dla Le Monde Marty Achtisari przyznaje dzisiaj, że trudno wyobrazić sobie rozwiązanie wynegocjowane, gdyż stanowiska obu stron są doskonale sprzeczne. Belgrad nie chce za nic niepodległości, 90% Albańczyków z Kosowa nie chce słyszeć o niczym innym. Zdaniem fińskiego dyplomaty czas tej kwestii nie rozwiąże i całego życia na to nie starczy. Negocjacje mają zostać wznowione 21 lutego w Wiedniu. Plan przewiduje suwerenność pod międzynarodowym nadzorem, by zapewnić bezpieczeństwo serbskiej mniejszości. Serbia przeciwstawia się jednak kategorycznie wszelkiej formie suwerenności, a poparcie Moskwy z pewnością nie skłoni ją do zmiany stanowiska. Achtisari przypomniał, że w ubiegłym roku Serbowie wręcz wpisali do konstytucji przynależność Kosowa do Serbii, co wyklucza jakiś przełom. Moskwa powołuje się zaś na serbskie realia polityczne, to jest na zwycięstwo ultranacjonalistów w ostatnich wyborach. Reuters podkreśla, że Kreml po raz pierwszy kojarzy oficjalnie te dwa fakty.
Tu Paryż. W irackiej Basrze co najmniej 4 brytyjskich żołnierzy zostało rannych, w tym 2 ciężko, po wjechaniu pojazdu wojskowego na minę. Drogi w Iraku są coraz mniej pewne. Regularnie konwoje oddziałów koalicji są atakowane lub wpadają w zasadzki. Armia amerykańska postawiła na lotnictwo w swej strategii, ale i ten rodzaj transportu nie jest bezpieczny. Helikoptery stały się ostatnio ulubionym celem rebeliantów. 5 helikopterów zostało zestrzelonych w ciągu ostatnich 3 tygodni w Iraku. Tymczasem w Bagdadzie wprowadzany jest w życie plan iracko-amerykański, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy Iraku. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Starcia były gwałtowne. 35 osób odniosło rany, 20 manifestantów i 15 policjantów. Kilkuset policjantów izraelskich w hełmach i z tarczami wkroczyło na plac, gdzie znajdują się meczety, tuż po zakończeniu piątkowych modlitw. Policjanci użyli gazów wyłzawiących i granatów ogłuszających przeciwko tłumowi manifestantów rzucających kamienie. Oddziały iracko-amerykańskie przystąpiły w piątek do intensywnych akcji w wielu dzielnicach Bagdadu. Przeczesują dokładnie regiony zamieszkałe w większości przez sunnitów, a także północno-wschodnią szyicką dzielnicę. Amerykanie mają nadzieję, że prowadzona akcja pozwoli spacyfikować Bagdad, który stał się teatrem gwałtownych walk w ubiegłym roku. W 2006 roku zginęło tu ponad 17 tysięcy osób, głównie w wyniku porachunku międzywyznaniowych. Wprowadzany w życie plan popierany jest przez prezydenta Iraku, który uważa, że powodzenie operacji zależy od włączenia się w nią wszystkich, którzy biorą udział w procesie politycznym w kraju. Przedstawiciel amerykańskiej ambasady podkreślił jednak w Bagdadzie, że zmęczona zamachami, porwaniami i codzienną przemocą ludność będzie musiała się uzbroić w cierpliwość. Potrzeba kilku miesięcy, aby widać było konkretne rezultaty, przyznał rzecznik prasowy ambasady Lou Fintor. Wcześniej generał David Petraeus, występując w amerykańskim senacie, zapowiedział, że trzeba będzie poczekać do końca lata, by przekonać się, czy nowa strategia w Iraku jest słuszna. W operacjach w Bagdadzie ma wziąć udział łącznie 85 tysięcy ludzi. W stolicy Iraku obowiązuje częściowo godzina policyjna. Zakaz poruszania się samochodami ma zapewnić spokojny przebieg piątkowych modlitw w meczetach.
W Monachium w piątek wieczorem rozpoczyna się 43. konferencja na temat bezpieczeństwa, zwana Davos Bezpieczeństwa, w której uczestniczyć będzie 270 przedstawicieli z 40 krajów świata. Przemówienie inauguracyjne wygłosi pani Cipi Livni, minister spraw zagranicznych Izraela. AFP zapowiada następnie ożywioną debatę na szereg istotnych tematów, takich jak mocarstwowa polityka Rosji, podział ról między NATO a Unią Europejską w rozwiązywaniu konfliktów, Bliski Wschód, Liban, irański program nuklearny, statut Kosowa, zaangażowanie NATO w Afganistanie. Na spotkaniu w Monachium, które potrwa do niedzieli, gościć będą m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, kanclerz Niemiec Angela Merkel, amerykański sekretarz obrony Robert Gates oraz oczywiście sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. Swą wizytę w Monachium anulował oficjalnie z powodu choroby główny negocjator irański do spraw programu atomowego Larinjani. Nad bezpieczeństwem uczestników Davos Bezpieczeństwa czuwać będzie 3,5 tysiąca policjantów. Tu pary szerefi i ostatnie już wiadomości w większym skrócie. Nazajutrz po przyjęciu przez rząd we Włoszech projektu ustawy przyznającej parom homoseksualnym i heteroseksualnym niezwiązanym ślubem pewne prawa w zakresie ochrony socjalnej i dziedziczenia, papież Benedykt XVI wyraził swój sprzeciw wobec praw, które, jak się wyraził, osłabiają instytucje małżeństwa. Jak przypomina Reuters, w przeszłości już Benedykt XVI sprzeciwił się związkom cywilnym obowiązującym we Francji i Wielkiej Brytanii. Arabski dziennik Al-Hayat, wydawany w Londynie, powołując się na raport francuskich służb wywiadowczych, donosi, że terrorystyczna siatka Al-Kaida ma się przygotowywać do popełnienia zamachów we Francji w czasie wyborów na wiosnę bieżącego roku. Jednym ze źródeł zagrożenia mają być tak zwane siatki irackie złożone z ochotników pochodzenia europejskiego, którzy udali się do Iraku, by walczyć w szeregach irackiego odłamu Al-Kaidy. Brytyjskie władze sanitarne poinformowały, że wirus ptasiej grypy w groźnej dla ludzi odmianie H5N1, wykryty we wschodniej Anglii pod koniec ubiegłego tygodnia, pochodzi prawdopodobnie z produktu drobiowego importowanego z Węgier. Wirus wykryty został na fermie Bernarda Matthewsa w Holton w hrabstwie Suffolk. Jak przypominają agencje prasowe, od 2003 roku ofiarą ptasiej grypy padły co najmniej 164 osoby, głównie w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Były to wiadomości dziennika.
Przegląd prasy francuskiej.
Piotr Kamiński.
Cała prasa wita z zadowoleniem porozumienie między Fatahem i Hamasem podpisane w Mekce, nie kryjąc przy tym niepokoju, a nawet sceptycyzmu. Najpełniej myśli te wyraża artykuł wstępny w Le Monde, który stwierdza trzeźwo, że strach jest dobrym doradcą. 350 osób zginęło w starciach, grozi wojna domowa. Pytanie tylko, czy porozumienie z Mekki wystarczy, by ugasić wzajemne nienawiści. Jest mało prawdopodobne, by obie organizacje podporządkowały swoje siły bezpieczeństwa wspólnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Ogień ugaszą w pewnej mierze saudyjskie pieniądze. Nie będzie jednak trwałego procesu dyplomatycznego bez politycznych perspektyw. Le Monde podkreśla, że Hamas nie podporządkował się żądaniom europejskim i amerykańskim i nie uznał Izraela. Utrzymał w tej mierze konstruktywną dwuznaczność, która jednak nie wystarczy Amerykanom i Izraelczykom. Alternatywą była jednak wojna wewnątrzpalestyńska, która nie musiała wcale przynieść zwycięzcy pożądanego przez Waszyngton, pisze Le Monde. Kiedy postępowa Libération i wsteczny Le Figaro przemawiają jednym głosem, fakt wart jest odnotowania. Relacje obu dzienników z procesu satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, z oskarżenia prywatnego o rasizm i obrazę uczuć religijnych, bardzo są do siebie podobne w treści, jeżeli nie akurat w formie. Le Figaro jak zwykle pełen godności, Libération jak zwykle nieco rozbrykana. Konserwatywny dziennik cytuje wypowiedź algierskiego dziennikarza przebywającego na uchodźstwie we Francji. Zeznanie Mohameda Sifaouiego wielce zaszkodziło stronie skarżącej, tym bardziej podkreśla dziennik, że świadek ów żyje pod ochroną policji. Integryści grożą mu bowiem śmiercią, a ich pogróżki zdobne są zawsze w odpowiedni cytat z Koranu. To nie Charlie Hebdo skojarzył islam z bronią, to państwo saudyjskie, wykrzyknął świadek, pokazując sztandar królestwa, na którym figuruje artystycznie wykaligrafowane credo Koranu zdobne w szable. Po czym pokazał sztandar braci muzułmańskich z 1928 roku, gdzie są dwa skrzyżowane miecze. Niektórzy egzegeci Koranu to zbrodniarze, mówi Sifaoui. Produkujemy całe pokolenia pozbawione zmysłu krytycznego. Szczerzy muzułmanie winni najpierw zająć się właśnie tym, posprzątać u siebie. Po czym potwierdza, że tak zwana ulica arabska padła ofiarą manipulacji po publikacji duńskich karykatur. Chodziło o to, by wywołać gniewne manifestacje w krajach, gdzie w zasadzie wszelkie publiczne wystąpienia są zakazane. W tym celu sfabrykowano zresztą fałszywe, obrzydliwe karykatury, których nikt nigdy nie oglądał w Kopenhadze ani w całej Europie. Libération zauważa, że pozwani postanowili przekształcić sprawę w wojnę rozumu przeciwko ciemnocie i oskarżają oskarżycieli, a mają w czym wybierać. Przewodniczący Unii Organizacji Islamskich, Lehadj Tambreze, twierdzi, że rysunek, na którym Mahomet ma bombę zamiast turbanu, oznacza, iż Mahomet uczy muzułmanów terroryzmu. Obrońca tygodnika pyta go wówczas, co myśli o Ben Ladenie i Zawahirim, gdy uzasadniają oni terroryzm naukami proroka. Światowa Liga Islamska wezwała na świadka katolickiego księdza. Ojciec Michel Lelon, stary wyjadacz przyjaźni francusko-arabskiej, precyzuje Libération, wyraża ubolewanie faktem, iż jakaś gazeta postanowiła obudzić dawne spory. Kiepski pomysł. Natychmiast wychodzi bowiem na jaw, że ksiądz bronił swego czasu Rogera Garodiego, byłego komunisty, a dzisiaj proarabskiego negacjonisty, oraz telewizji Al-Manar, której nadawania zakazano we Francji po antysemickim programie. Naczelny duńskiego dziennika Jyllands-Posten, w którym ukazały się rysunki, Fleming Rose, powiada, jak doszło do całej sprawy, przypominając, iż 11 skarg złożonych w Danii przez muzułmańskie stowarzyszenia zostało bez wyjątku oddalonych. Po południu występuje były dyrektor L'Express, Denis Jambard, który ma niespodziankę. Chciał przedrukować karykatury. Zadzwonił do niego jednak ważny akcjonariusz tygodnika, żądając wstrzymania publikacji. Jambard zagroził mu swoją dymisją i stratami wynikającymi ze wstrzymania publikacji numeru. Jambard nie jest już dyrektorem L'Express, a ów akcjonariusz to pan Serge Dassault, właściciel wielkiej francuskiej firmy aeronautycznej. Nazajutrz zeznaje dziennikarz i producent telewizyjny Daniel Lecomte, który przypomina zeszłoroczny sondaż, gdzie większość Francuzów opowiedziała się przeciwko publikacji karykatur. To termometr strachu, powiada Lecomte. A co ma on do powiedzenia o Chiracu, który protestował przeciwko owej prowokacji? Lecomte na to, żeby nie wpędzać w rozpacz przedmieścia. Jak w swoich czasach nie należało mówić źle o Stalinie, by nie wpędzać w rozpacz robotników z fabryki Renault. Przypomnijmy, że to legendarne wezwanie spłynęło ze złotych ust Jean-Paula Sartre'a. Adwokat strony skarżącej zapewnia jednak, że Charlie Hebdo dopuścił się świadomej prowokacji, wiedząc, że czyni zło, a rysunki miały steroryzować muzułmanów w społeczeństwie francuskim. W korespondencji z Moskwy Marie Jégot sygnalizuje w Le Monde, że na wtorkowym spotkaniu z rosyjskimi kapitanami przemysłu Putin wezwał do zróżnicowania działalności, by nie ograniczać się tylko do eksportu surowców i rzucić na rynki światowe produkty końcowe na najwyższym poziomie technologii.
Putina zaniepokoił fakt, że 85% dochodów z eksportu to właśnie surowce. Szefów branży energetycznej szef Kremla wezwał do inwestowania za granicą przy jednoczesnym zarzuceniu bojowej terminologii w rodzaju podbój i ekspansja. Zdaniem dziennika Wiadomości kontury tej nowej polityki są mgliste. Hasło innowacja niewiele znaczy w kraju, gdzie państwo nieustannie rośnie i wiele miejsca na innowacje nie zostawia. Od likwidacji UKOS-u Kreml położył łapę na wszystkich rentownych sektorach. Teraz zaś próbuje przejąć koncern Norilsk Nickel, największego producenta niklu i palladu na świecie. Rosja jest nadal zależna od zachodniego wyposażenia i kompetencji, a ponadto uwikłana w ostrą sprzeczność. Z jednej strony chce ściągnąć inwestorów zagranicznych, z drugiej zaś bezlitośnie ogranicza ich dostęp do tzw. sektorów strategicznych. W tej kwestii walczą ze sobą w łonie władzy liberałowie z przedstawicielami resortów siłowych, pisze Marie Jego w Le Monde. Premier Fratkow popiera tych ostatnich, a ustawa o obcych inwestycjach w tych drażliwych sektorach ma być uzależniona od zgody bezpieki. Sektorów owych jest na liście 40, co minister rozwoju gospodarczego German Gref uznał za znaczną przesadę. Premier na to, że trzeba chronić tajemnice gospodarcze, a ponadto nie wolno pokazać światu, że obcy są lepsi od nas.
Tu Paryż. Nad czym dyskutowali eurodeputowani w tym tygodniu w Brukseli? Anna Bernhardt zadała to pytanie posłowi Platformy Obywatelskiej Bogusławowi Sonikowi.
Powiem o dwóch sprawach, które w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim były dość żywo debatowane. Parlament Europejski, szczególnie od momentu, kiedy Polak został szefem Komisji Spraw Zagranicznych, no na pewno będzie w dużej mierze przykładał wagę do kształtowania polityki wschodniej Unii Europejskiej, stosunków z naszymi sąsiadami, Ukrainą, Białorusią, także oczywiście Rosją. W tym tygodniu odbyły się dwa seminaria. Jedno dotyczyło sytuacji na Ukrainie. To było organizowane przez Grupę Zielonych, a drugie przez Grupę Partii Ludowej Chrześcijańskich Demokratów dotyczyło Białorusi. Z Białorusi przyjechali wszyscy czołowi opozycjoniści. Trwało to cały dzień. Był Aleksander Milinkiewicz, laureat Nagrody Sacharowa. Był również pan Winczorka. No, mowa była o tym, jak można pomóc zarówno opozycji białoruskiej, no i też jaką taktykę stosować wobec reżimu Łukaszenki, który wprawdzie daje sygnały, że jest gotów nawiązać kontakt z Europą Zachodnią, no ale w żadnej mierze nie chce doprowadzić, wprowadzić większych swobód obywatelskich, czy zwolnić więźniów politycznych. Wystąpił zastępca sekretarza Stanów Zjednoczonych na tym spotkaniu. Generalne jego przesłanie było, że należy kontynuować taką taktykę i taką politykę, jak do tej pory zarówno Europa, jak i Stany stosuje wobec Białorusi. To znaczy stworzyć możliwość współpracy, pokazać, że taka możliwość istnieje i przyniesie realne korzyści dla Białorusi, szczególnie w tej chwili, kiedy podniesienie cen ropy dla Białorusi spowoduje, że gospodarka białoruska przestanie być już tak szybko rozwijająca się i konkurencyjna, no bo to było głównie powodem tego sukcesu gospodarki białoruskiej, sukcesu w cudzysłowie, prawda, gdyż były tanie surowce.
A może skorzystając z okazji, że są złe stosunki Białorusi z Rosją, trzeba przeciągnąć trochę Mińsk w naszą stronę, w stronę Europy?
No, na pewno taka pokusa istnieje, ale ja myślę, że taktyka, którą stosuje Łukaszenko, jest dość taka sprytna, no i podszyta oczywiście jakimś fałszem, no dlatego, że Łukaszenko mówi, no moje stosunki z Rosją są złe, widzicie, musicie mi pomóc, prawda, no ale przecież Europa nie może się zgodzić na to, aby przymykać oko na fakt łamania praw obywatelskich na Białorusi. Więc pewna stanowczość jest potrzebna. Owszem, będziesz pan mógł korzystać, panie Łukaszenka, z naszych możliwości. No ale podobnie zresztą chyba jak ta taktyka w stosunku do Fidela Castro. No, my możemy współpracować pod warunkiem, że ludzie wyjdą z więzień i będzie swoboda organizowania się i wolne wybory.
Co jeszcze działo się w Parlamencie Europejskim?
No, trwają przygotowania, to będzie w przyszłym tygodniu, 14 lutego, będzie debata na temat raportu Komisji do spraw rzekomego wykorzystywania krajów europejskich przez CIA do transportu i przetrzymywania więźniów. Zakończyła się debata, składanie poprawek, skończyło się głosowanie w tej komisji nad końcowym raportem.
Jak Polska wypada?
Tutaj doszło zresztą do bardzo ciekawego głosowania. Najbardziej kontrowersyjny punkt, w którym była mowa o tym, że nie jest prawdopodobieństwo, że w Polsce były zlokalizowane tajne ośrodki przetrzymywania. No ta poprawka nie przeszła jednym głosem, 23 do 22 głosów. No, ocenia się, że prawdopodobnie zwolennicy tego ostrego raportu z potępianiem między innymi Polski tutaj jakiś błąd raczej popełnili, niż był to wynik świadomego głosowania, bo tych poprawek było około 300, więc to rzeczywiście można było w pewnym momencie się nie zorientować. No więc Polska tutaj jakby skorzystała na tym, ta poprawka wyleciała, nie jesteśmy podejrzewani, że były obozy u nas, tym niemniej Polska znajduje się wśród tych krajów, w którym zwrócono uwagę na niewłaściwy sposób informowania, o komunikowania się z komisją, niewłaściwy sposób informowania o rzeczywistej sytuacji, czyli lotach CIA, a nawet próbie no, fałszowania pewnych danych, czy też chowania pewnych danych. Więc Polska tutaj jakby z Austrią razem znalazły się na takiej, z Austrią, Włochami, Portugalią, Wielką Brytanią. W takim towarzystwie znalazła się Polska skrytykowana za niewłaściwy stosunek do komisji. No i również jest taki apel do polskiego parlamentu, że w zasadzie należałoby w Polsce, rząd polski, parlament powinny stworzyć własną komisję śledczą, która byłaby niezależna od rządu i zdolna do przeprowadzenia poważnych i gruntownych dochodzeń. No to o tyle o Polsce, natomiast jeżeli chodzi o cały wydźwięk tego raportu, no tutaj jest taki spór, już toczył się nawet u nas w grupie chrześcijańskich demokratów, gdzie część deputowanych mówiła, że ono jest jednak tak ostro antyamerykański, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby głosować za tym raportem. No, jaki będzie miał ostateczny kształt, zorientujemy się za kilka dni, kiedy wszystkie poprawki zostaną uzgodnione. Ja w swoim wystąpieniu mówiłem na mojej grupie politycznej, że no, oczywiście, że trzeba zwracać uwagę na poszanowanie praw człowieka, no ale popatrzmy, co się stało z Litwinienko, gdzie służby specjalne Rosji ewidentnie zamieszane w to morderstwo i nie staje się to nawet problemem dla parlamentu, żeby debatować nad tym, a nawet dlaczego nie powołać komisji do spraw wyjaśnienia właśnie tej sprawy.
Czyli jednym słowem, następny pracowity tydzień czeka wszystkich eurodeputowanych?
Od poniedziałku znowu Francja, Strasburg, sprawa dyrektywy odpadowej, która jest dość istotna dla gospodarki, CIA, wystąpienie prezydenta Włoch, który przyjeżdża do Parlamentu Europejskiego, no a także będzie debata o sytuacji w Darfurze, tej katastrofie humanitarnej, która tam na kontynencie afrykańskim dotyka miliony ludzi, więc tutaj te sprawy będą debatowane w Strasburgu.
Czy prawda, że śnieg spadł u was?
No, rzeczywiście, ja się nawet bardzo ucieszyłem, bo za oknami zaczął nagle w nocy padać ogromne płatki śniegu. No i zrobiła się taka kakafonia, bo z jednej strony kwitną migdałowce, róże za oknem i na to wszystko spadła warstwa śniegu, więc było bardzo kolorowo, ale już słońce wróciło.
Dziękuję panu bardzo i życzę owocnych obrad.
Dziękuję, do widzenia.
Słuchają państwo Paryża, RFI. Felieton ekonomiczny. Katarzyna Zawicka.
Problem ocieplenia klimatu niepokoi nie tylko ekologów, ale również ekonomistów. Nasze środowisko naturalne ulega stałej degradacji, w wyniku czego mnożą się katastrofy naturalne, które dotykają najczęściej państwa położone na południu, a więc zazwyczaj uboższe. Organizacja Narodów Zjednoczonych po raz kolejny zaapelowała do społeczności międzynarodowej o podjęcie wspólnych działań mających na celu zapobieganie takim katastrofom. W tym celu należałoby przede wszystkim wzmocnić współpracę między poszczególnymi oddziałami ONZ-u. Być może najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie zupełnie nowej organizacji międzynarodowej, która zajmowałaby się sprawami ochrony środowiska. Propozycję taką wysunął prezydent Francji Jacques Chirac. Dotychczas próbowano podejmować wspólne działania w ramach ONZ-u. Na przykład w 2005 roku odbyła się światowa konferencja na temat zapobiegania i ograniczania skutków katastrof, która zakończyła się przyjęciem przez delegację 168 państw planu działania z Hyogo na lata 2005-2015. Warto może przypomnieć kilka głównych założeń tego planu. Dokument oparty został na zobowiązaniach podjętych na konferencji w Yokohamie w 1994 roku. Wzywa on do włączenia zagadnień związanych z ryzykiem wystąpienia katastrof do planów politycznych i polityk narodowych oraz do kontynuowania współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, mających na celu ograniczenie występowania i skutków katastrof. Deklaracja końcowa zaleca podejmowanie przede wszystkim działań mających na celu zapobieganie katastrofom i ograniczanie ich skutków. Jednym z nich było opracowanie międzynarodowego programu wczesnego ostrzegania, dzięki któremu ma się zwiększyć efektywność działań związanych z katastrofami naturalnymi, suszami, pożarami, powodziami, tajfunami, huraganami, obsuwaniem się ziemi, wybuchami wulkanów i atakami fal tsunami. Postanowiono utworzyć regionalny system wczesnego ostrzegania w regionie Oceanu Indyjskiego. Dużo uwagi poświęcono regionom nawiedzanym przez częste trzęsienia ziemi. Stworzono sojusz, który ma wspierać ludność dotkniętą tą klęską, zwłaszcza ludność pochodzącą z wielkich miast, gdzie jej skutki są szczególnie dotkliwe. Podkreślono konieczność opracowania do roku 2008 systemów ostrzegania oraz planów reagowania dla miejsc szczególnie narażonych na klęski żywiołowe. Uczestnicy konferencji postawili sobie za jeden z głównych celów zmniejszenie do 2015 roku o połowę liczby ofiar katastrof związanych z wodą, powodzi, tsunami i osuwisk. Ocieplanie klimatu zwiększa przede wszystkim ryzyko powodzi, suszy, osuwisk i cyklonów. Zapobieganie ogromnym zniszczeniom nie zawsze jest bardzo kosztowne. Niektóre działania nie wymagają ogromnych nakładów. Wystarczy na przykład unikać stref szczególnie zagrożonych w planowaniu zagospodarowania regionu, budować domy trwalsze i bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych. Często wystarczy korzystać z doświadczeń starszych pokoleń i promować budownictwo tradycyjne. Należy również włączyć do szkół naukę o zapobieganiu katastrofom i uświadamiać ludności, że ryzyko znacznie się zwiększa w wyniku erozji. Należy więc chronić roślinność, która jej zapobiega. W Bangladeszu na przykład zaleca się hodowlę kaczek raczej niż kur, bo w przypadku powodzi, często nawiedzających ten region, mają one znacznie większe szanse przeżycia. Konferencja raz jeszcze uwidoczniła przepaść, jaka dzieli kraje rozwijające się i pozostałe kraje członkowskie ONZ, ale i determinację, z jaką te ostatnie chcą nieść pomoc swym uboższym partnerom. Po konferencji w Hyogo Unia Europejska zobowiązała się do niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych następujących w wyniku degradacji środowiska naturalnego. Samo ocieplenie klimatu może do roku 2050 stworzyć zagrożenie dla 200 milionów ludzi.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Postscriptum. Stefan Rigger.
Proces satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, oskarżonego o zamieszczenie karykatur Mahometa, przemienił się w proces integryzmu i sędzia zażądał uniewinnienia redaktorów pisma. Zawsze to pocieszające, ale jedna wygrana bitwa nie gwarantuje jeszcze wygrania wojny. Obskurantyzm zaiste pleni się w zatrważającym tempie i nie zwalajmy wszystkiego na islamistów. Czy był ktoś sobie w stanie wyobrazić, że w XXI wieku Sejm będzie modlił się o deszcz, a posłowie wybierać będą Chrystusa królem Polski, albo że rozkwitnie nagle kreacjonistyczne delirium i zewsząd rozlegnie się wołanie precz z Darwinem, od Ameryki po Turcję i rosyjską cerkiew prawosławną z przesiadką w polskim Ministerstwie Edukacji.
Ciężki los być kochanym przez durniów, wzdycha Mahomet na jednym z inkryminowanych rysunków w Charlie Hebdo. Najgorsze jest wszak to, iż durnie wszelkiej maści domagają się wszędzie, jeśli nie szablą i trotylem, to przynajmniej paragrafem, najwyższego szacunku. Trzeba szanować wiarę drugiego człowieka, ale tylko w takim samym sensie i stopniu, w jakim szanujemy jego teorię, iż jego żona jest piękna, a dzieci inteligentne, pisał dziennikarz i satyryk Henry Louis Mencken, nazywany amerykańskim Nietzschem. Wielki biolog Richard Dawkins od lat powtarza, że religia zajmuje nieproporcjonalnie uprzywilejowaną pozycję w naszych świeckich społeczeństwach i cieszy się zupełnie niezasłużonym szacunkiem. Mamy oto przyjąć jako aksjomat, powiada Dawkins, że coś jest święte, wobec czego nie wolno tego krytykować. A kiedy pytamy dlaczego, słyszymy w odpowiedzi, bo tak i koniec kropka. Naszym świętym prawem jest krytykowanie programów politycznych, ideologii, teorii naukowych, dowolnych postaw i poglądów, ale jeśli ktoś obwieszcza, mówi Dawkins, że nie wolno mu zapalić światła w sobotę, to naszym obowiązkiem jest przyjąć to z szacunkiem. Cóż zatem mamy począć wobec takiego szantażu, okrążeni przez oszołomów wszelkiej maści? Najprzód trzymać się reguł świeckiej demokracji, wytyczających zakres wolności słowa. Nikt ich zapewne lepiej nie zdefiniował na marginesie afery karykatur Mahometa, jak włoski filozof Paolo Flores d'Arcais, który swego czasu prowadził dialog z kardynałem Ratzingerem na temat, czy wiara da się pogodzić z rozumem. Zasadnicze pytanie brzmi tak, pisze filozof, czy twoja wolność słowa to również wolność krytykowania, a nawet szydzenia z moich przekonań, czy też zatrzymuje się ona tam, gdzie skorzystanie z niej mogłoby moje przekonania obrazić? Kto jednak ma ustanowić granice między krytyką a zniewagą, między tym, co jadowite, a tym, co bluźniercze? Moja wolność, owszem, kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja, ale twoja wolność, nie twoja drażliwość. Mogę drwić z twojej wiary, lecz nie zabraniam ci jej praktykować. Ty także masz prawo szydzić z mojej, lecz nie możesz mi zabronić wyrażania moich poglądów, na przykład takiego, że religia należy do przesądów, takich jak astrologia czy tarot, tyle że historycznie bardziej niebezpiecznych. Z chwilą, gdy ustanawia się zasadę, że nie wolno obrażać czyjejkolwiek wiary, o wolności decyduje drażliwość wierzącego, co wiedzie do oczywistego paradoksu, że im bardziej będzie on przeczulony aż do fanatyzmu, tym bardziej wolność słowa trzeba będzie ograniczać, by nie podpadała pod paragraf o bluźnierstwie. Psychologiczne tego konsekwencje byłyby jeszcze poważniejsze. Jeśli bowiem naskórkowe reakcje na każdą obrazę miałyby wyznaczać granice wolności ekspresji, zachęciłoby to każdego do dawania upustu swym dążeniom do wszechwładzy i odpowiedzią na każdą krytykę byłby resentyment, wściekłość i wreszcie fanatyzm. Byłoby to legitymizacją władzy emocji i zachętą do uważania swej wiary za nietykalny absolut, także w sferze publicznej, co jest nie do pomyślenia w pluralistycznej demokracji. Każda religia, gdy się jej pozwoli na rozgłaszanie w sferze publicznej jej prawd absolutnych, wyklucza bowiem religie pozostałe i staje się wobec nich świętokradcza. A jeśli nawet w demokracji cenzura chronić ma sakrum, to winny korzystać z tej ochrony wszystkie wierzenia religijne bez wyjątku, bez względu na ich stopień przeczulenia na dowolne idiosynkrazje, od mormonów po świadków Jehowy, od wielbicieli Wielkiego Manitu, po wyznawców Mitry i Dionizosa, by już nie wspomnieć o katolikach integrystach. A nie ma też powodu, by wykluczyć scjentologów. Zresztą każde przekonanie odczuwane jako święte, choćby wiara w prawdę przez duże P, zasługiwałoby na podobną ochronę wspartą orężem cenzury. Czyż dla setek milionów ludzi imiona Stalina lub Mao nie były święte? No dobrze, ciągnie swój bezlitosny wywód Paolo Flores d'Arcais. Jeśli wszak cenzura chronić ma najgłębsze przekonania, tym skuteczniej im bardziej są absolutne, czyż nie powinien wówczas zasługiwać na szczególną protekcję wojujący ateizm? Cóż bardziej obraźliwego niż powracający wciąż w papieskich encyklikach refren, w myśl którego ateizm jest jeno wylęgarnią nihilizmu moralnego. Albo subtelniejsza, lecz jeszcze trudniejsza jest do zniesienia insynuacja, że ateiście, jak sama nazwa wskazuje, czegoś brakuje i szuka on Boga, tyle że jeszcze go nie znalazł. Czuję się znieważony za każdym razem, gdy papież otwiera usta, mówi filozof. Czy w związku z tym mam żądać zakneblowania tego, który który mnie obraża? Pośpiesznie reasumując, niech każdy sobie mówi, co myśli, nie ma żadnych światopoglądów pod ochroną, a może kiedyś ludzkość, jeśli zdąży, przyjdzie po rozum do głowy.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Na stosunkowo skąpym rynku francuskich czasopism literackich pojawił się groźny konkurent – Le Magazine des Livres, wydany przez oficynę Lafon. Już w pierwszym numerze znajdujemy kopalnię wiadomości na najbardziej palące tematy – ankiety, wielkie manewry wokół nagród literackich, dlaczego 2 miliony Francuzów chce zostać pisarzami. Sylwetki znanych pisarzy – Philippa Delerma, Marka Leviego i wschodzącej gwiazdy Max Monehe. Z sondażu zrealizowanego przez Instytut Ipsos wynika, że 1/4 Francuzów napisała lub myślała o napisaniu książki. Magazyn oficyny Lafon publikuje opinię wydawcy, który woli nie ujawniać swego nazwiska.
Mniej więcej 90% tekstów, które przychodzi do nas pocztą, jest napisana złą francuszczyzną pod względem ortografii, składni, słownictwa, użytych zwrotów. 10% pozostałych to na ogół nudne albo źle skonstruowane autobiografie, dzienniki podróży, świadectwa o chorobie albo o bolesnej sytuacji rodzinnej. Jest jeszcze niewidzialny procent dobrych tematów źle opowiedzianych lub dobrych opowiadań na tematy niedorzeczne.
Może tak jest w istocie, ale jednocześnie czytamy w magazynie oficyny Lafon, jednej z największych we Francji, prawie wszystkie rękopisy czy maszynopisy, które dostępują zaszczytu publikacji, nie dotarły do wydawcy drogą pocztową, lecz zostały mu przekazane przez znajomych i przyjaciół królika, względnie przez znanych pisarzy. Ta ostatnia metoda zwie się kooptacją. Stąd prosto już do podejrzenia, że większość przesyłek pocztowych nie dociera nawet do komitetu lektorów, który decyduje o życiu lub śmierci rękopisów. Są rzecz jasna wyjątki. Marie Dariussec, Anna Gavalda i ostatnio Max Monehe. Młode debiutantki nieznane nikomu, które wysłały, jak twierdzą, rękopis pocztą i otrzymały pozytywną odpowiedź.
Lire un bon livre, ça vous donne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Robinson ou Gulliver ou Cosette et Javert. Au fin fond de la Mancha, retrouver Sancho Panza dans la ville de Padova, le libertin Casanova, savourer Frédéric Dard, le breton Alphonse Boudard ou les aventures friponnes de Restif de la Bretonne. Rendez visite à Podane, à Gil Blas de Santillane, devenez les commensaux de Voltaire et de Rousseau. Et si vous trouvez amer les raisins de la colère, allez faire des cabrioles au pays de Lewis Carroll. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Albert Cohen ou Balzac, Machiavel ou Pierre Dac.
25-letnia Max Monehe jest autorką powieści pod tytułem Corpus Christine, Korpus Krystyny. Tytuł rzuca się w oczy, temat też. Sadomasochistyczny związek między poniewieranym mężem a jego otyłą żoną. Rękopisu nie przeoczył znany wydawca Albin Michel i otrzymał rekompensatę w postaci nagrody za debiut powieściowy dla młodej pisarki zaskakującej dojrzałością, obserwacji i stylu. Powieść jest monologiem. Max Monehe mówi, że ma wrażenie większej wolności, wcielając się w postać płci odmiennej. Ciekawe skądinąd jest jej męskie imię, a może pseudonim.
U źródeł tej powieści jest obraz leżącego mężczyzny, takim go sobie wyobrażam, a za nim niejasna postać grubej kobiety, cień oprawcy. Taki punkt wyjścia pozwolił mi opisać sytuacje niezwykłe, postaci na granicy obłędu. Bardzo szybko zdecydowałam się na konstrukcję dwóch powieści w jednej. Te powieści, tak jak dwoje protagonistów, obejmują się albo odpychają, nigdy się właściwie nie spotykając.
Max Monehe mówi, że wiele czasu poświęca na pracę nad tekstem. Za największe osiągnięcie uważa zdanie tak wycyzelowane, że staje się niezależne od kontekstu, a jednocześnie nieodzowne. Wtedy, opowiada Max, jestem tak zadowolona, że śmieję się sama do siebie przy moim małym biurku.
Je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer, que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister, que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire, sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire, dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de cournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur.
Dla kogo piszą 2 miliony Francuzów opisanych w magazynie o książkach wydawnictwa Lafon? Jak wynika z sondaży, we Francji jest więcej pisarzy niż czytelników. Tylko 1/4 respondentów to rekordziści, którzy czytają jedną książkę na miesiąc. Większość przyznaje się do lektury jednej książki rocznie. Na kogo albo na co liczą więc domorośli pisarze, żądni uznania i sławy? Chyba nie na pieniądze. W książce pod tytułem Podwójne życie pisarzy socjolog Bernard Lahire ujawnia, że olbrzymia większość francuskich pisarzy to dziennikarze, adwokaci, wykładowcy uniwersyteccy, prezenterzy programów telewizyjnych i wydawcy. Tak zwanych zawodowych pisarzy żyjących z praw autorskich jest mniej niż 5%. Tylko 200 z nich zarabia, według poufnych informacji, ponad 1000 euro miesięcznie dzięki pisarstwu. Ci, których pisarstwo wzbogaciło, są nieliczni. Michel Houellebecq, Christine Angot, Amélie Nothomb, Éric-Emmanuel Schmitt, Régine Desforges, no i Marc Lévy, producent bestsellerów, jak zgryźliwie podkreśla le magazin de Livre. Czy należy odwodzić pisarzy amatorów od ich ulubionego zajęcia? Nie należy. Trzeba tylko znaleźć wyjście dla wydawców zasypywanych tysiącami rękopisów. Magazyn o książkach widzi rozwiązanie w internecie, najdemokratyczniejszym środku masowego przekazu.
Sur le quai des grands Augustins, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste. Je ne vous connais pas, je vous frôle là sur le quai, épaule contre épaule. Nous jetons en même dans un œil sûr les quatrièmes couvertures. Une biographie de Signoret, voilà le genre de choses qui vous plaît. Un storyboard de Fellini, le genre de truc qui vous fait lever la nuit. Je vous devine à Jean Lépin, un presse-pocket entre les mains. Emportez-vous à Maison Lafitte, ce Boris Vian en 10-18. Je connais bien votre poignet, je connais vos mains, votre bracelet. J'aime la manière dont vous reposez, Tristan Corbière sur le côté. Qu'avez-vous donc pensé de moi si j'attrape en rayon les années platinées? Finalement, je préfère me rabattre sur la NRF de 54. 300 pages sur la guerre d'Espagne, le genre de choses qui nous éloignent. Un vieux sampé en livre de poche, le genre de truc qui nous rapproche. Quitte du retard du Sri Lanka, Dieu soit loué, on ne se connaît pas. Hitchcock, Truffaut, les entretiens, nous avons tant de choses en commun. Thank you. 3 juillet, Paris s'éteint. Et sur le quai des grands Augustins, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste. Je vous connais, pas je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Ekipa naukowców w podparyskim Palais Zoo, pracująca pod kierownictwem Jeroma Fora i Wiktora Malki, opracowała miniaturowy przyspieszacz cząstek atomowych. Można go nawet nazywać przyspieszaczem kieszonkowym, gdyż mieści się on w bardzo małym pomieszczeniu, podczas gdy do wykonywania zadań, jakie realizuje, naukowcy normalnie stosują akceleratory o długości kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów. Wspomnianym fizykom z CNRS-u, takiego tutejszego panu, udało się uzyskać stabilną i możliwą do ustawienia wiązkę elektronów emitowaną przez akcelerator plazmowo-laserowy. Gwoli bardzo ogólnego wyjaśnienia dodajmy tu, że akcelerator cząstek to urządzenie, które wykorzystuje specjalne właściwości pola elektrycznego lub magnetycznego po to, aby naładowane elektrycznie cząstki atomu doprowadzać do zawrotnych wręcz prędkości i potem odpowiednio wykorzystywać. Ostatnio takie cząstki znalazły zastosowanie przy bombardowaniu guzów rakowych u człowieka podczas przeprowadzania u chorych radioterapii. Jak działa omawiany wynalazek? Otóż wspomniany akcelerator laserowo-plazmowy wywołuje bardzo krótkotrwałe, lecz szalenie intensywne impulsy w gazie nieczynnym, takim jakim jest na przykład hel. Impulsy te są tak silne, że wyrywają one elektrony z atomów helu. Z utworzonej w ten sposób plazmy wiązka laserowa jak gdyby porywa wspomniane elektrony, nadając im coraz większe prędkości. I to w ten sposób, że już na przestrzeni kilku milimetrów osiągają one zawrotne wręcz prędkości. Działa to na takiej samej zasadzie, jaką możemy zaobserwować u brzegu morza. Tuż przed rozbiciem się fali o brzeg, cząsteczki wody nabierają przecież coraz większej prędkości i każdy miłośnik fal morskich bijących o brzeg może to sobie poobserwować. Przy podejściu nieco bardziej naukowym niż romantycznym oczywiście. Technika ta pozwala na doprowadzenie elektronów do poziomu energii aż do 200 megaelektronowoltów już po przebyciu w przyspieszaczu zaledwie 2 mm. I tu właśnie mamy do czynienia z wielkim osiągnięciem, bo tak wysoką energię elektrony uzyskują w przyspieszaczach klasycznych dopiero po przebyciu 2000 mm, czyli po 2 metrach. Nadal jednak mamy tu nierozwiązany dotychczas problem. Uzyskana w ten sposób wiązka jest niezbyt stabilna i zmiany jej intensywności, a co za tym idzie i efektywności, mogą sięgać aż do 50%. Francuzi rozwiązali ten problem, wprowadzając przy lekkim uproszczeniu dwa źródła laserowe. Drugi z laserów po prostu jak gdyby wstrzykuje te wyrwane atomom helu elektrony w strumień aktywny, wytworzony już wcześniej przez pierwsze źródło laserowe. Uczeni z całego świata uważają, że to odkrycie francuskich naukowców może teraz znacznie popchnąć naprzód cały dział nauki o nazwie fizyka wysokich energii. Takim międzynarodowym odnośnikiem w sprawie przyspieszaczy jest LHC, Large Hadron Collider, urządzenie do przeprowadzania zderzeń hadronów, czyli przypomnijmy, elementarnych cząstek atomowych, takich jak mezony, nukleony czy hiperony, złożone z jeszcze prostszych elementów, z kwarków mianowicie. Mający rozpocząć pracę w bieżącym roku, położony pod Genewą LHC najnowszej generacji, ma obwód, proszę sobie wyobrazić, aż 27 km. Dodajmy jednak tu, że technologia miniaturyzacji akceleratorów opracowana w Palais Zoo pozwala na akcelerację biegu na razie jedynie elektronów, a nie jeszcze innych cząstek atomu, takich jakimi są na przykład hadrony.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Alain René ma 84 lata i białą czuprynę. Nakręcił w swym długim życiu 17 filmów. Ostatni, Cœur, Serca, Od niedawna gości na francuskich ekranach. Na jesieni widzieli go widzowie festiwalu w Wenecji, skąd wyjechał ze Srebrnym Lwem. Po Złotym Lwie dla zeszłego roku w Marienbadzie, 45 lat temu, była to druga prestiżowa nagroda Mostry dla René. Serca to kondensacja wszystkiego, co dominuje w kinie sędziwego wiekiem, ale młodziutkiego duchem filmowca. Jest tu wiele humoru i powagi, są pytania o upływ czasu i śmierć, szczęście i samotność, są błyskotliwe dialogi, wyczucie ruchu i muzyki, jest doskonałość formy. 13 lat po Smoking no Smoking wielki mistrz francuskiego filmu, wielbiciel anglosasów i ich kultury, ponownie dał się zauroczyć teatrowi autora brytyjskiego Alena Ayborna, granego na całym świecie, ale we Francji ignorowanego. Wraz ze scenarzystą Jean-Michelem Ribem przeniósł na ekran jego sztukę Private Fears in Public Place, przedstawienie obalające granice gatunku, pełne fantazji dowcipu. Pod filmowym tytułem Serca jest to historia grupki ludzi, których cechą wspólną jest głęboka samotność i tęsknota za uczuciem. Bohaterowie René są neurastenikami, łatwo popadającymi w depresję. Ich zmarznięte serca marzą o tym, by się rozgrzać, ale zawsze coś staje na przeszkodzie, by wyzwolić się z pęt przyzwyczajeń i dolegliwości. Akcja filmu toczy się w nowoczesnej i ciągle rozwijającej się 13. dzielnicy Paryża, gdzie metal i szkło stwarzają wrażenie przejrzystości. Tu poznajemy postacie filmu. Trzy kobiety i trzech mężczyzn, których drogi splatają się na chwilę, rozchodzą się na dłużej i potem na nowo spotykają. Jednak nie na długo. Charlotte jest starą panną i bigotką. Jej kolega z agencji nieruchomości, w której oboje pracują, Thierry, jest równie zwiędły jak ona. Dan jest oficerem na rencie, topiącym w alkoholu swe frustracje. Jego narzeczona Nicole ma już go serdecznie dosyć. Nieszczęśliwi są także Lionel i Gaela, a Arthur, stary i zgryźliwy ojciec Dana, choć jeszcze żywy, jest już w stanie faktycznego rozkładu.
Dan, j'ai pris une décision ce soir. Je veux qu'on se sépare.
Vous savez, la vie est parsemée de ce genre d'épreuves qui vous tétanisent. Seulement si vous ne les surmontez pas, ça lui fait trop plaisir.
Charlotte est croyante, très croyante.
Elle est amoureuse de toi?
Oh, je t'en souffle.
Et toi, elle te plaît?
Elle me quoi?
Ah, t'as rougi? Je suis sûre que vous avez eu du mal à me reconnaître.
Oh, pas du tout. J'ai juste cherché la plus jolie fille de la salle et me voilà.
W filmie Serca bez ustanku pada śnieg, ciągle i wszędzie, nawet w kuchni paryskiego mieszkania. Piękna i zimna ta substancja symbolizuje stan ducha bohaterów, wahających się, poszukujących, cofających się przed trudnościami, ogarniętych melancholią, zawiedzionych i chowających się w marzenia. Mogłoby się zdawać, że opowieść o takich ludziach musi być ponura i schyłkowa. Tak jednak nie jest. I to nie tylko dlatego, że w filmie jest wiele komicznych scen i bardzo dowcipnych dialogów. Szczęście to nie jest nic wesołego, mawiał Maupassant. René powiedzenie to odwraca i parafrazuje, dowodząc za pomocą swego filmu, że nieszczęście może być radosne, pod warunkiem jednak, że, co postuluje reżyser, pozwala nam nauczyć się braterstwa, otworzyć na innych i spojrzeć na nich z życzliwością. W filmie Serca gra plejada ulubionych aktorów René. Pierre Arditi, André Dussolier, Lambert Wilson i Sabina Azema, która jest towarzyszką życia reżysera i jednocześnie rzecznikiem udzielającym w jego imieniu wywiadów. Oto co powiedziała RFI na temat rzekomego pesymizmu swego męża.
C'est quelqu'un d'angoissé, c'est quelqu'un qui a peur de douleur, de la mort. Pessimiste, je pense que il a trop de passion pour être pessimiste. C'est un passionné du monde, il a une culture incroyable, il s'ennuie jamais. Il faut le voir, regarder des films, admirer les autres, connaître, comprendre. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre. Donc, il vit, c'est un grand vivant.
To jest ktoś nerwowy i zestresowany, powiedziała Sabina Zema. Ktoś, kto boi się wielu rzeczy, bólu i śmierci, ale ktoś, kto ma w sobie dużo pasji. Zbyt dużo pasji, by być pesymistą. Jest pasjonatem, ma ogromną kulturę i nigdy się nie nudzi. Trzeba go zobaczyć, jak ogląda filmy, jak podziwia innych ludzi, jak próbuje zrozumieć. To jest ktoś, kto chce zrozumieć. To ktoś, kto żyje.
Co kiedy kupujemy rien, ogólnie solitude de l'homme. Fizy bêtise?
Pas du tout, monsieur. On travaille ensemble depuis un bon bout de temps et je ne sais même pas qui vous êtes. Je veux dire qui vous êtes vraiment.
Hier soir, j'ai relu ta lettre. Les toutes premières. Tu t'en souviens?
Comme si c'était hier. Vous savez que vous avez un rire ravissant, Charlotte.
Moi?
Oui. Quand vous riez, vous devriez rire plus souvent.
I to już wszystko w naszej audycji, którą przygotowali dla Państwa Anna Bernhardt, Piotr Sochowicz, Katarzyna Zawicka, Stefan Riger, Sylwia Gips, Grażyna Chmurska, a także Anna Życzycka. Przypomnę tylko Państwu na zakończenie, że w Sewilli odbyło się nieformalne zebranie ministrów obrony 26 krajów należących do NATO i w jego ramach doszło do rozmów z ministrem obrony Rosji Siergiejem Iwanowem, który zapowiedział wzmocnienie rosyjskiego systemu rakiet międzykontynentalnych. Ogłosił także, że Rosja nigdy nie zgodzi się na niepodległość Kosowa. Do ostrych starć policji izraelskiej z Palestyńczykami doszło poza tym na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Co najmniej 35 osób odniosło rany. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego wieczoru i zapraszam na naszą jutrzejszą audycję. Do usłyszenia.